Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.
Dzień dobry, witam w magazynie, Aleksandra Włodarczyk, a w naszym studiu gość, który nie będzie mówił o swoim kraju, ale o kraju, który chyba stał się dla ojca drugą ojczyzną. Nie wiem, czy tak możemy powiedzieć. Witam serdecznie w studiu werbista, ojciec Krzysztof Malejko. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Czy Wietnam jest w pewnym sensie, albo był przez jakiś czas drugą ojczyzną ojca?
W pewnym sensie na pewno tak, jako pierwsza placówka misyjna, w której posługiwałem, jedyna do tej pory za granicą Polski. Na pewno ma szczególne miejsce w moim sercu. Chociaż wróciłem już z Wietnamu, jestem tutaj w Polsce, to jednak no, tak można określić, że jest to druga ojczyzna z pewnością.
Ale cały czas związki z Wietnamczykami tutaj w Polsce są, bo ojciec jest duszpasterzem wspólnoty wietnamskiej w Polsce, pewnie jednym z kilku.
Tak, jest nas czterech w tym momencie, trzech Wietnamczyków i ja. Robiłem to do tej pory, już teraz mam trochę inne zadania w zgromadzeniu, natomiast rzeczywiście przez ostatnie 7 lat tutaj po powrocie z Wietnamu posługiwałem mniejszości wietnamskiej, katolikom wietnamskim tutaj w Polsce.
Mniejszość wietnamska w Polsce, zdecydowana większość mieszka w Warszawie, ale są też właśnie grupy Wietnamczyków, między innymi w Poznaniu. Czy wiadomo mniej więcej, ile tutaj osób narodowości wietnamskiej mieszka w Poznaniu, w Wielkopolsce?
Tu dokładnie nie wiem, natomiast z katolików, którzy tutaj są, których znam nie tylko w Poznaniu, ale w całej Wielkopolsce, no to myślę, że może kilkadziesiąt nawet osób będzie.
Czym się tutaj zajmują?
No, większość z nich prowadzi bary, restauracje z kuchnią azjatycką. Można spotkać Wietnamczyków również na bazarach. Także to są takie dwa główne miejsca, gdzie możemy ich spotkać.
To przede wszystkim chyba Mazowsze, jeżeli chodzi o handel, prawda? Bo tam i Wólka Kosowska, i wcześniej stadion to było miejsce, gdzie można było spotkać wielu Wietnamczyków, a u nas mam wrażenie, że jednak głównie to jest kuchnia azjatycka. Zresztą chyba się cieszy dużą popularnością. Czy ta kuchnia wietnamska tutaj dużo różni się od tej kuchni wietnamskiej tam w Wietnamie?
Trochę tak. Rzeczywiście to, co u nas jest popularne, na przykład sajgonki, niekoniecznie w Wietnamie. Oczywiście są, ale nie jest to bardzo popularne jedzenie.
Ojciec mówi po wietnamsku i tutaj muszę naszym słuchaczom się wytłumaczyć, że bardzo trudno znaleźć Wietnamczyka, który mówi dobrze po polsku, szczególnie tutaj w Poznaniu. Myślę, że w Warszawie, tam gdzie działają różne towarzystwa, które skupiają Wietnamczyków mieszkających w Polsce, jest z tym prościej, tutaj chyba trudniej, bo ten język jest bardzo trudny i dla nas chyba do nauczania się. To ojciec zaraz nam opowie, ale też chyba dla Wietnamczyków nauczenie się języka polskiego jest bardzo trudne.
Rzeczywiście można porównać tą skalę trudności w jedną i w drugą stronę. Zarówno dla nas język wietnamski rzeczywiście jest zupełnie inną kategorią języków, porównując to z językami takimi jak angielski, hiszpański, niemiecki. Te języki azjatyckie rzeczywiście są dużo trudniejsze do nauki, ale właśnie podobnie Wietnamczycy, im łatwiej uczyć się chińskiego, japońskiego, natomiast dużo większe trudności mają z tymi naszymi europejskimi językami.
Tak? To jak to się stało, że ojciec nauczył się tego wietnamskiego? Czy ojciec się uczył tutaj, czy dopiero tam, na misji?
Dopiero tam, tutaj w Polsce nie miałem takiej możliwości, gdyż nie wiedziałem jeszcze, że pojadę do Wietnamu. Był on sugerowany przeze mnie jako jedna z kilku opcji, gdzie chciałbym pracować na misjach. No i ostatecznie wybór zapadł już. Przełożeni wybrali Wietnam dla mnie jako placówkę misyjną, tak.
No i jak to było z tym językiem?
No z językiem rzeczywiście były problemy i mogę powiedzieć, one są nadal. To jest, myślę, jest to język, którego będę się uczył zapewne całe życie. Nigdy to nie będzie dość nauki tego języka. Natomiast pewne podstawy do takiej pierwszej komunikacji to zajęło mi 2 lata nauki na kursie języka. Zresztą bardzo dobrym kursie w Sajgonie. Ho Chi Minh teraz nazywa się to miasto tak oficjalnie, natomiast często używana ta stara nazwa Sajgon. Tam chodziłem na kurs języka wietnamskiego na Uniwersytecie Wietnamskim. Oni tam mają profesjonalnych nauczycieli, którzy uczą właśnie obcokrajowców. Tam się uczyłem ten język, a dodatkowo we wspólnocie, w której mieszkałem, gdzie byli Wietnamczycy, mogłem tam praktykować.
Jak ojciec był postrzegany tam na miejscu? Potem przejdziemy do tego, jak tutaj to wygląda w Polsce, Polacy z punktu widzenia Wietnamczyków, ale jak tam było na miejscu? Ojciec katolik, jest 10% wśród Wietnamczyków katolików, zdecydowana większość to buddyści. Jak ojciec był postrzegany i jak wyglądały w ogóle te misje?
Różnice w wyznawaniu religii nie są czymś rażącym, nie są przeszkodą na pewno. Spotkałem wielu Wietnamczyków, którzy nie byli katolikami i byłem przez nich bardzo życzliwie traktowany. Również chociażby w takim szacunku zachowania pewnego nazewnictwa, kiedy oni też, proszę ojca, zwykle się często do mnie zwracali. Także tutaj ta płaszczyzna ogólnoludzka, no i sam fakt jako osoba duchowna, to już też dużo znaczyło. W związku z czym z każdym człowiekiem można było się rzeczywiście dobrze porozumieć. Natomiast tak jak pani redaktor zauważyła, katolicy są sam zdecydowanej mniejszości. Natomiast no, ja się obracałem głównie wśród katolików w naszej wspólnocie werbistowskiej, gdzie mieszkałem na co dzień.
Wietnam jest teraz takim popularnym kierunkiem turystycznym dla Polaków. Ojciec był tam jakiś czas temu. Czy wtedy jeszcze były widoczne różne relikty komunizmu? Ten kraj jest dalej jednak komunistyczny i dalej jest tam chyba to odczuwalne.
Jest widoczne z całą pewnością. Na zewnątrz rzeczywiście mnóstwo flag, transparentów z sierpem i młotem. To widać szczególnie w miastach. Na co dzień już może nie aż tak bardzo. Jest to taki komunizm połączony z otwartością tą ekonomiczną na świat. W związku z czym on ma też swoje oblicze, ten komunizm. Dla zwykłego turysty, który przyjeżdża, być może jest to aż tak właśnie niezauważalne gdzieś. W tym względzie są hotele, goście są przyjmowani, praktycznie cały rok jest dobra pogoda. Natomiast, no właśnie, wychodząc na miasto, widzimy wiele emblematów, symboli, które świadczą o tym, że to jest jednak kraj komunistyczny cały czas.
Ale Wietnamczycy, którzy przyjeżdżali tutaj do Polski już począwszy od lat 50., oni nie uciekali przed komunizmem, prawda? Oni tutaj przyjechali się wykształcić z zamiarem, że być może wrócą.
Tak, to jeszcze były te czasy, kiedy Polska była komunistycznym krajem. I na zasadzie umów między dwoma krajami komunistycznymi pierwsi Wietnamczycy przyjeżdżali do Polski w latach 60. mniej więcej.
Potem był drugi rzut, końcówka lat 80. No i większość z nich została. Zdaniem ojca dlaczego?
Część wróciła i z tego, co słyszałem, to tam nawet jest jeden z ministrów, właśnie studiował na Politechnice w Polsce. Natomiast część rzeczywiście postanowiła zostać właśnie w nowej ojczyźnie. Otworzyć jakiś biznes. Niektórzy zakochali się, spotkali.
Założyli rodziny.
Niektórzy chcieli pozostać w kraju, który też przechodził transformację systemową, polityczną. Tak powstała ta pierwsza struktura wietnamska. Rzeczywiście oni byli takimi pionierami. Znali dobrze język polski. To była pewna cecha charakterystyczna. Także oni rzeczywiście mogli się z dużą swobodą porozumiewać z Polakami.
To też się zbiegło z powstaniem właśnie prowadzonym przez werbistów Centrum Migranta Fu Shen Fu. Dobrze wymawiam nazwę. Bo właśnie werbiści głównie zajmują się opieką, integracją. Jak nazwać, jak określić tę działalność tego centrum?
Tak, Centrum Migranta Fu Shen Fu pomaga w ogóle migrantom. Wietnamczycy są częścią naszego centrum. I tutaj te duszpasterstwo dla wspólnot wietnamskich jest taką ważną działalnością, gdy rzeczywiście przynajmniej w Polsce werbiści jako jedyny zakon w Polsce zajmuje się tym duszpasterstwem wietnamskim. To są wspólnoty rozsiane po całej Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w innych miastach Polski również. Niewielkie grupki, ta największa kilkusetosobowa grupa jest właśnie tam w Warszawie. Posługujemy duszpasterską, ale posługujemy też Wietnamczykom, pomagamy im uczyć się języka polskiego. Są siostry zakonne, które też pomagają, plus tłumaczenia właśnie dla tych Wietnamczyków, którzy nie znają języka, potrzebują tłumacza i również w ten sposób pomagamy. Do szpitala pójdziemy, do szkoły, tam gdzie potrzeba właśnie takiej pomocy.
Czy ta społeczność wietnamska w Polsce, czy jest tak, że ona nie chce się asymilować z Polakami? No bo chociażby ta bariera językowa, to jest podstawowa bariera. Bez języka trudno się integrować z Polakami, prawda? Więc czy oni chcą się integrować, czy chcą sobie żyć w tych swoich enklawach?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie, z tego względu właśnie, że ta bariera językowa jest bardzo duża i dla wielu osób nie do przeskoczenia. Być może część z nich, i to całkiem nieźle, radzi sobie takiej podstawowej znajomości języka i w handlu.
Mhm. Rzeczywiście, czyli liczebniki,
kiedy pójdziemy do baru, drożej, prawda? Tak. Jednak tam spotykam Wietnamczyków, którzy potrafią coś powiedzieć.
Ale jednak, żeby móc się integrować, potrzeba by było iść krok dalej.
Dobrze by było, oczywiście. Natomiast rzeczywistość jest taka, że integrują się na innych płaszczyznach. Właśnie na tej głównie płaszczyźnie ekonomicznej. Kiedy potrafią sobie znaleźć swoje miejsce na rynku, jak właśnie bary azjatyckie, handel na bazarach. I to jest to miejsce, którego oni szukają. Przyjechali, zresztą też po to przyjeżdżają do Polski, żeby móc tutaj przede wszystkim zarabiać na życie. No a z językiem bywa tak, że przynajmniej ci, którzy pracują, poświęcają się rzeczywiście, można powiedzieć, całkowicie tej pracy i tam spędzają większość swojego dnia. Część z nich się uczy języka, bo sam uczyłem Wietnamczyków. Natomiast też widzę, jakie trudności mają z nauką. Ale warto tutaj podkreślić inwestycje rodziców w swoje dzieci. I to drugie pokolenie mówi już zdecydowanie lepiej. Wręcz mówi tak jak Polacy. Dzieci, które chodzą do polskich szkół, które się tutaj urodziły albo przyjechały jako kilkuletnie dzieci, mówią po polsku lepiej niż po wietnamsku.
Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường nghèo đơn, bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bên cho yên một bóng thuyền, lứa đôi tình duyên con chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời.
Generalizacja zawsze jest krzywdząca, ale gdybyśmy porównali Wietnamczyków z Polakami, co nas odróżnia, a co nas łączy?
Może co nas łączy, to będzie prościej. Z mojego doświadczenia łączy nas gościnność. Myślę, że tak jak Polacy są narodem otwartym i chętnie spotkamy się w domu, zaprosimy na posiłek, na kolację, obiad, porozmawiać, podzielić się. Tego również doświadczyłem w Wietnamie. Byli bardzo otwarci, zawsze zapraszali, żeby być z nimi, żeby zostali ugoszczeni. Gość w dom, Bóg w dom, na tej zasadzie według tego przysłowia. Także tu jest ta otwartość, gościnność na pewno tutaj jest pewną cechą wspólną.
Pewnie drugą pracowitość, chociaż tu część Polaków się oburzy, czy Polacy są pracowici. Ja myślę, że tak. Wietnamczycy chyba z tego, co mówi ojciec, na pewno.
Tak, rzeczywiście. Myślę, że tak też to jest trafne porównanie. Z tą pracowitością jest podobnie. No rzeczywiście Wietnamczycy są bardzo pracowitym narodem. Może jeszcze bardziej niż Polacy. Rzeczywiście oni spędzają cały dzień w pracy, tak.
A jeżeli chodzi o takie różnice, które trudno na przykład było ojcu zrozumieć, kiedy był w Wietnamie, albo kiedy tutaj spotyka się z Wietnamczykami?
Te różnice, one na pierwszy rzut oka rzeczywiście mogą być niezauważalne. Natomiast być może to wynika z pewnej kultury azjatyckiej. Nie jestem ekspertem od kultury azjatyckiej, natomiast właśnie moje doświadczenie jest takie, że ta gościnność, ona ma swoją granicę. I dochodzi się do momentu, w którym doświadcza się pewnej bariery i to się wyczuwa, że dalej, powiedzmy, się nie przejdzie, tak? W związku z czym być może za jakiś czas będą w stanie otworzyć się trochę więcej. Natomiast no nie jest to takie właśnie szybkie od razu, nie będą tacy otwarci i z tą otwartością, podzieleniem się głębiej, rzeczywiście tutaj może jest trochę trudniej, inaczej, wobec przynajmniej obcokrajowców czy osób właśnie z kultury zachodniej.
Czy często ojciec musiał interweniować, bo przychodzili do ojca właśnie Wietnamczycy i mówili, skarżyli się na rasizm ze strony Polaków?
Nie, raczej nie. Nie spotykałem takich. Bardzo sporadycznie, może raz czy drugi raz, jakieś pojedyncze przypadki, ale wielu Wietnamczyków raczej podkreślało właśnie gościnność Polaków i pewną atmosferę, która w Polsce jest, że im się tutaj dobrze mieszka, że czują się tutaj naprawdę dobrze, nie tylko ze względów tych ekonomicznych, natomiast pewne odczucie ludzi, odczucie kraju, również w tej kwestii Polski jako kraju katolickiego, przynajmniej katolicy. Oni też sobie to cenią. Przyjeżdżają do Polski. Jan Paweł II jest może jakimś takim osobą, która trochę jej przyciągała. Natomiast fakt, że mówią, przyjeżdżamy do kraju katolickiego, to jest dla nas ważne.
Nagrywamy nasz program wcześniej, ale 29 stycznia 2025 roku święto Tet, największe wietnamskie święto, czyli początek nowego roku. O co chodzi w tym święcie, proszę nam wytłumaczyć.
To jest najważniejsze święto w kulturze. Nie w religii, ale w kulturze wietnamskiej. Tak jak Nowy Rok. Dla nas Nowy Rok przypada na 31 grudnia Sylwester, 1 stycznia rok. W Wietnamie Nowy Rok jest świętem ruchomym ze względu na to, że jest to liczy się według kalendarza księżycowego. No i te obchody są dużo większe, obszerniejsze. Są takie trzy dni główne. Pierwszy, drugi, trzeci dzień. Pierwszy dzień Nowego Roku. Drugi dzień jest poświęcony przodkom, modlitwie za przodków. Trzeci dzień pracy. Ale świętuje się już wcześniej i świętuje się dłużej. Szczególnie na wioskach. Rzeczywiście to świętowanie, spotykanie z rodziną. Wielu z nich wraca do domów na ten czas, do rodziców i tam świętują właśnie ten czas wspólnym takim rodzinnym gronie. Trochę może jak u nas Boże Narodzenie.
Gdybym chciała złożyć życzenia Wietnamczykom, to co powinnam w takim razie im powiedzieć?
Chúc mừng năm mới. Szczęśliwego Nowego Roku.
A co chciałby ojciec przekazać poznaniakom, którzy może mają pewne wątpliwości, jeżeli chodzi właśnie o obecność tutaj społeczności wietnamskiej w naszym mieście?
Przyjęcia ich takimi, jacy są, tej gościnności, którą dają, no i tego, że być może nie są w stanie aż tak się zintegrować z naszym społeczeństwem, jakbyśmy tego oczekiwali. Natomiast myślę, że właśnie poczekamy, jak ich dzieci, to kolejne pokolenie wejdzie. Fizjonomia gdzieś na zewnątrz zostaje, natomiast to już będą Wietnamczycy z polskim sercem.
Bardzo dziękuję. Ojciec Krzysztof Malejko, werbista, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również.
Tacy sami. Magazyn o mniejszościach.